Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych i w stolicy kraju Tbilisi zorganizowała protest. Zarzuca rządzącej partii gruzińskie marzenie sfałszowanie wyborów. Na ulicach zgromadzili się protestujący obywatele, którzy mówią, że nie akceptują rosyjskich wpływów na tę sprawującą władzę partię, która według oficjalnych danych wygrała wybory. Jeden z liderów opozycji w Gruzji, Georgi Waszadze, ogłosił podczas manifestacji przed parlamentem, że siły opozycyjne będą domagać się powtórzenia wyborów parlamentarnych. Miałyby się odbyć pod zwierzchnictwem Międzynarodowej Administracji. Przemawiająca do protestujących w Tbilisi prezydentka kraju Salome Zurabiszwili oświadczyła, że wyborcy nie przegrali wyborów, lecz ich głos został skradziony. Premier Węgier Viktor Orban stwierdził podczas wizyty w Tbilisi, że wybory w Gruzji, w których oficjalnie zwyciężyła partia sprzyjająca Rosji, były wolne i demokratyczne. A my pytamy wprost, czy Kreml sfałszował gruzińskie wybory i jaka przyszłość czeka Gruzję. A przy naszym telefonie jest gość, pan Maciej Musiał, analityk w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską w Warszawie, który właśnie wczoraj wrócił z Tbilisi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i witam serdecznie słuchaczy radia.
Mam do pana pierwsze pytanie, które dotyczy właśnie skali tych protestów po wyborach. Część społeczeństwa jest niezadowolona, czy niezadowolona jest także pani prezydent i opozycja, ale te protesty nie były chyba tak wielkie, jakby się można było spodziewać, prawda? Bo tam zdaje się na tym największym placu w Tbilisi zebrało się kilkanaście tysięcy ludzi, a były tam przecież takie protesty, że było 100 tysięcy i więcej.
Tak, jeśli chodzi o same protesty, to one się zgromadziły przede wszystkim przed parlamentem gruzińskim oraz przed okolicami tego parlamentu, czyli na głównej arterii w centrum miasta, czyli na Alei Rustawellego. I faktycznie, jeśli chodzi o szacunki, ile osób w ogóle się zgromadziło, no to one bardzo często się wykluczają. Część właśnie obserwatorów wskazywała na to, że było to kilka tysięcy ludzi, część, że kilkadziesiąt tysięcy, część nawet, że 100 tysięcy. No w mojej opinii 100 tysięcy osób tam na pewno nie było, z tego, co sam zaobserwowałem, bo no, byłem też uczestnikiem po prostu i obserwatorem tego protestu, który miał miejsce właśnie wczoraj. I ja bym tak oscylował między kilkadziesiąt tysięcy, 20-30 tysięcy osób mogło się zebrać i faktycznie na proteście pojawiły się główne twarze opozycji oraz myślę, że no nieformalna twarz też opozycji, czyli prezydentka Salome Zurabiszwili, która przemawiając do zgromadzonych przed parlamentem, no myślę, że wzbudziła największy entuzjazm, jeśli chodzi o swoją osobę. Na pewno większy entuzjazm niż poszczególne osoby związane z opozycją i z tymi blokami, które no również się formalnie dostały do parlamentu. Natomiast no tak jak pan redaktor wspomniał, no na obecny moment no opozycja jest na przegranej pozycji i według tych wyników, które zostały udostępnione, no to zwycięstwem się zakończyło. No, gruzińskie marzenia, proste wybory.
No właśnie, prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili oświadczyła w niedzielę wieczorem, że wybory odbyły się pod rosyjskim wpływem i zostały sfałszowane. Było szereg bezczelnych, jak to określono, naruszeń, kupowanie głosów, wymuszanie ich na pracownikach budżetówki, tak zwane wykorzystywanie zasobów administracyjnych. Wydawano po kilka kart do głosowania jednej osobie, rekwirowano niektórym wyborcom dowody osobiste. Zdarzały się nawet fizyczne ataki na obserwatorów oraz dziennikarzy relacjonujących wyborów. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na te wyniki, że gruzińskie marzenie rządzące od 2012 roku to 55%, a opozycja łącznie 37%, czy można tutaj jednak ryzykować taką tezę, że te wybory zostały sfałszowane? Czy jednak nie? Czy jednak no, zostały wygrane, może nieuczciwie do końca, ale w każdym razie nie była to taka skala fałszerstw, która pozwoliłaby uzyskać tak wysoki wynik.
Tak, jeśli chodzi o same wyniki, to kwestia, czy wybory były sfałszowane, na obecny moment tego nie można wprost stwierdzić. Jeśli chodzi o kwestię tego, czy one będą sfałszowane, czy uznane przez obserwatorów międzynarodowych, tak naprawdę to będzie się toczyło w przeciągu następnych kilku dni, a nawet kilku tygodni. Na obecny moment na przykład raport OBWE stwierdził, że owszem, dochodziło do nieprawidłowości w trakcie przebiegu wyborów oraz dochodziło do skrajnych przypadków przed jeszcze wyborami, jeśli chodzi o samą czystość, jakby w sensie tej rywalizacji parlamentarnej, samej rywalizacji jakby kampanijnej przed wyborami. Natomiast tak, no na obecny moment stwierdzono, że dochodziło na przykład do systemu na przykład kolejkowego, jeśli chodzi o wybory. Czy na przykład osoba przychodziła raz do urny jednej wyborczej, a potem przychodziła do innego punktu wyborczego i próbowała na przykład zagłosować. Dochodziło też również do przemocy wobec obserwatorów, dochodziło również do próby wrzucenia na przykład dwóch kart do głosowania. Więc te przypadki są potwierdzone i o tym jakby obserwatorzy mówią, ale nie ma jednoznacznie powiedziane, że te wybory były sfałszowane. Co do jakby poparcia dla samego gruzińskiego marzenia, no nie ma co tutaj się oszukiwać, że nawet exit pole i nawet sondaże, które były stworzone przez media sprzyjające jednak opozycji, każde badanie wskazywało, że gruzińskie marzenie te wybory wygra. Natomiast kwestia, w jakiej skali wygra i z jakim poparciem, czy to będzie 30% czy 40%, to była już kwestia tak naprawdę umowna. Natomiast na przykład exit pole, które były przedstawiane przez media sprzyjające władzy, one wskazywały wprost, że gruzińskie marzenie będzie bez problemu rządzić dalej. Przez kolejne 4 lata, jak widać, to się sprawdziło. Natomiast powiem tak, myślę, że gruzińskie marzenie mogło bez tych fałszerstw liczyć i tak na około 40% poparcia społecznego, albo być najsilniejszą partią w systemie politycznym Gruzji. Natomiast ta fala fałszerstw, tego kupowania głosów, utrzymywania tego systemu klientelskiego na terenie Gruzji, myślę, że pomogło gruzińskiemu marzeniu jednak utrzymać tę władzę. Natomiast same władze, że myślę, że one liczyły jednak na jeszcze lepszy wynik. W tym sensie, żeby nie mieć tylko większości parlamentarnej, ale żeby mieć nawet większość konstytucyjną. No bo władze tak obiecywały, że jeśli będą miały większość konstytucyjną, to one na przykład przywrócą kontrolę nad tymi separatystycznymi republikami, czyli Abchazją albo Osetią Południową, że zdelegalizują opozycję. Więc myślę, że może władze nawet na więcej po prostu liczyły, ale to się do końca nie zrealizowało. Natomiast na obecny moment mają 89 mandatów na 150 miejsc w tym parlamencie, więc póki co no, są siłą rządzącą. Nie stwierdzono, jakby w sensie też komisja wyborcza też jakby nie stwierdziła centralnie, że doszło jakby w sensie do jakiegoś fałszerstwa. Natomiast to będzie jeszcze badane w procesie prostosądowym. Opozycja musi zbierać jak najwięcej dowodów, przedstawiać przed sądem, no i dociekać swojej sprawiedliwości. No ale problem jest taki, że Sąd Najwyższy jest kontrolowany przez obecne władze, więc wydaje się, że drogą sądową no, opozycji nie uda się wygrać tej batalii.
Przypomnijmy, że Gruzja to kraj azjatycki, 70 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, Polska ma 312 tysięcy. Dla porównania ludność 3,7 miliona obywateli, a teraz o partii Gruzińskie Marzenie. To partia powiązanego z Rosją oligarchy Bidziny Iwaniszwilego. Doszła do władzy w 2012 roku, tak jak mówiłem, obiecywała kontynuację europejskiego kursu, ale i normalizację napiętych po wojnie 2008 roku stosunków ze starszym bratem, czyli z Rosją, od którego mocno zależy gruzińska gospodarka. W ostatnich latach formacja zdecydowanie zbliżyła się do Kremla, nie potępiła wyraźnie chociażby pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i stała się hubem do omijania europejskich sankcji. Ale generalnie mówi się, panie Macieju, o tym, że gospodarka Gruzji się rozwija, że PKB rośnie. Proszę powiedzieć, czemu zawdzięczać ten sukces?
Tak, jeśli chodzi o jeszcze taką kwestię, troszkę naprostuję, myślę, że niektórzy Gruzini by się obrazili obraz Gruzinki, jakby określając Gruzję krajem azjatyckim. Ja pozwolę też, że myślę, że wielu się czuje też Europejczykami i mogę tak...
Ale chodzi mi o kontynent, tak, że na terenie...
Tak, no to...
Ale
tak,
dobrze, że tak, no, on powiedział. Tak, mają te aspiracje, oni właśnie łączą sobie, z jednej strony właśnie te dobre relacje obecnie z Rosją starają się utrzymywać, ale w sondażach wszystkich wychodzi, że chcieliby wejść do Unii Europejskiej, tylko pytanie do jakiej? Chyba im chodzi o styl życia i o wygodę i komfort życia.
To jest właśnie problem. Tutaj jakby w sensie, myślę, pan redaktor świetnie ujął tę kwestię, bo tak, bardzo dużo ludzi jakby w sensie około 80% ponad Gruzinów popiera wejście do Unii Europejskiej. Natomiast pytanie, co rozumieją pod wejściem do Unii Europejskiej i czy wierzą, że muszą na przykład zreformować swój kraj w niektórych jakby w sensie segmentach. Bo niestety są ludzie, którzy na przykład mogą popierać na przykład akcesję do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony na przykład nie mają żadnego problemu, żeby na przykład uczestniczyć w rozbijaniu praw równości. Więc to się myślę, że tu się ta sprawa komplikuje, myślę, że taka społeczna i postrzegania samej Unii Europejskiej, bo niektórzy mogą traktować to tylko i wyłącznie jako miejsce, gdzie mogą na przykład pracować i wysyłać na przykład pieniądze do swojej rodziny albo na przykład bez problemów poruszać się. Natomiast jeśli chodzi o samo gruzińskie marzenie. To jest kwestia problematyczna, bo tak, od 2012 roku gruzińskie marzenie rządzi, Ono jakby w sensie realizował całą tą politykę euroatlantycką zmierzającą do tego, żeby jednak wejść do struktur zachodnich, do Unii Europejskiej. Czy to podpisując kwestię umowy stowarzyszeniową, czy na przykład wpisując do konstytucji, że celem Gruzji jest członkostwo w Unii Europejskiej. Czy też osiągnięcie na przykład ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji, czy też na przykład podjęcie się tak zwanej trójki, stworzenia tego formatu trójkowego w marcu 2022 roku, kiedy Mołdawia, Ukraina oraz Gruzja chciały wspólnie właśnie przystąpić do Unii Europejskiej i otrzymać status kandydata. Natomiast, jak przypomnę też słuchaczom, w połowie 2022 roku Mołdawia i Ukraina otrzymały status kandydata, no a Gruzja nie. Gruzja nie otrzymała z tego względu, że nie realizowała tych wytycznych, jakie Bruksela przed rządem w Tbilisi postawiła, tak zwanych 12 kamieni milowych. I po prostu Gruzja nie realizowała kwestii związanych z prawami człowieka, z deoligarchizacją, więc no po prostu dano wtedy żółtą kartkę gruzińskiemu marzeniu. Natomiast jeśli chodzi o postawę gruzińskiego marzenia co do Rosji, to jest tak, że no Gruzja tak naprawdę na tym korzysta, że jest ta inwazja na Ukrainę.
No właśnie tam 112 tysięcy Rosjan przyjechało, prawda? Kiedy zaczęła się mobilizacja w Rosji, to do Gruzji wyjechali.
Tak, tak. No to był jeden z tych też krajów, gdzie mogli na przykład zakładać swoje biznesy, gdzie mogli też jakby uciec przed tą polityką, czy też właśnie przed wstąpieniem do armii. Więc no to też była taka bezpieczna przystań dla Rosjan. Natomiast no kwestia tego, jak Rosjan przyjmowano, no to też zależało od tego, jaki sami Rosjan mieli stosunek jakby do Gruzji oraz do rządu w Rosji. Jeśli ktoś się za bardzo nie angażował politycznie i nie mówił na przykład o poparciu dla obecnego rządu na Kremlu, no to nie było zbyt wielkiego problemu. Natomiast jeśli już się zaczynały takie schody, że zaczynali różni oligarchowie tworzyć swoje biznesy w Gruzji, wykupywać nieruchomości, no to tutaj już jest sprawa komplikowana, no bo z jednej strony omijanie sankcji, ten reeksport, no tak, to Gruzja na tym zarabia, ale z drugiej strony przez to, że bardzo dużo też tych Rosjan przyjechało, też zamożniejszych, zaczęli zakładać właśnie biznesy własne, no to też te kwestie typu cen, na przykład wynajmu albo cen na przykład podstawowych produktów, no one no drastycznie po prostu wzrosły, a pensje no z drugiej strony nie. No i to jest ten problem. Natomiast tak jakby jest to śmieszne ze strony Tbilisi, ale również i innych państw Kaukazu, czy to Armenii, czy to Azerbejdżanu, no że mamy okazję ku temu. Że jeśli są sankcje założone na Rosję, no to my pomagamy Rosji w eksporcie, my na tym zarabiamy, no i wskaźniki PKB rosną. No, tak to wygląda.
I tak to wygląda i teraz chcę zapytać o ten trzeci sektor, organizacje pozarządowe. Zacznę od cytatu. Stany Zjednoczone dokonają całościowej rewizji współpracy z Gruzją po uchwaleniu przez parlament tego kraju ustawy o zagranicznych agentach, oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken. Rozpocząłem dzisiaj analizę całokształtu dwustronnej współpracy Stanów Zjednoczonych z Gruzją. O co chodzi? Otóż chodzi o taką ustawę dotyczącą zagranicznych agentów. Ona została uchwalona, prawda, w maju w Gruzji. Proszę powiedzieć, czego ona dotyczyła i dlaczego zachodni świat tak się oburzył na tą ustawę? Zresztą wzorowana chyba na takiej rosyjskiej, prawda?
Tak, ustawa o przejrzystości zagranicznych wpływów, bo właśnie zwana właśnie prawem rosyjskim czy prawem zagranicznych agentach, ona była wzorowana właśnie na rozwiązaniach rosyjskich, które zostały wprowadzone w Federacji Rosyjskiej w 2012 roku. Sama ustawa jest o tyle niebezpieczna dla trzeciego sektora oraz niezależnych mediów, że ona zakłada tak, że jeśli jakaś organizacja otrzymuje przynajmniej 20% swojego budżetu, w sensie z zagranicy, no to wtedy musi zostać zarejestrowana w specjalnym rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości jako zagraniczny agent. Jeśli tego organizacja nie zrobiła, no to było na nią nałożone grzywna w wysokości około 8-9 tysięcy dolarów. No co, jeśli ktoś na przykład prowadzi jakąś małą organizację nawet w Polsce, no to może wiedzieć, że to są no, ogromne koszta, a co dopiero dla jakiejś mniejszej organizacji na terenie Gruzji. Natomiast jeśli na przykład taka organizacja się nie wpisa do rejestru dobrowolnie, a miała na to czas miesiąc od wprowadzenia jakby w życie tej ustawy, czyli od sierpnia, no to nie dość, że i tak została wpisana do rejestru, to jeszcze musiała przedstawić sprawozdanie finansowe. Jeśli taka organizacja nie przedstawi sprawozdania finansowego, to dostaje kolejną karę pieniężną w wysokości paru tysięcy dolarów. Natomiast ta kara nie jest nakładana jednorazowo. Ona jest nakładana co miesiąc, dopóki dana organizacja tego nie zrealizuje, czego żądał po prostu rząd od niej. I to jest ten problem dla tych organizacji, że widać było, że Gruzińskiemu marzeniu zależało bardzo na tym, aby jeszcze przed wyborami ograniczyć działalność NGO-sów, niezależnych mediów, ku temu, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w wyborach. I tak, to jest to prawo, które było inspirowane prawem rosyjskim. Oczywiście rząd mówił, że to jest prawo podobne do tego amerykańskiego, natomiast prawo amerykańskie to było wprowadzone jeszcze przed II wojną i ono było skierowane do państw wrogich.
Bardzo restrykcyjna ustawa. Chcę pana zapytać jeszcze, wspomniał pan krótko o LGBT, ale właśnie ustawa o ochronie wartości rodzinnych, zwana ustawą anty-LGBT. To pokazuje właśnie, jak daleko jest Gruzji jako takiej do Unii Europejskiej, pomimo że chciałaby tego standardu życia, jaki jest w Unii, tego poziomu życia.
Tak, jeśli chodzi o te, właśnie, to były takie dwie ustawy, które myślę, że najmocniej pogorszyły te relacje ze światem zachodnim. Właśnie ta ustawa o zagranicznych agentach oraz ustawa, no potocznie też zwana anty-LGBT. Ale o ile na przykład ustawa o zagranicznych agentach wywołała ogromne protesty na terenie całego kraju, bo należy jakby przypomnieć też, że Gruzińskie Marzenie już chciało w 2023 roku wprowadzić tą ustawę w marcu, tylko że protesty były tak silne, i władza nie była przygotowana na aż taką dużą falę przemocy, co ciekawe ze strony społeczeństwa gruzińskiego, że wycofało się z wprowadzenia tego prawa i wprowadziło je w rok. Natomiast jeśli chodzi o ustawę anty-LGBT, to ona zakłada na przykład, że nie można promować wartości takich homoseksualnych albo właśnie tolerancji co do tych osób nieheteronormatywnych, nie można na przykład popierać adopcji na przykład przez par homoseksualne dzieci, nie można organizować praworządności, które w Gruzji są organizowane, natomiast no zwykle są rozbijane przez bojówki skrajnej prawicy, a policja tylko się temu tak naprawdę przygląda i z tym jest problem tak naprawdę jak co roku. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te wartości unijne, ustawa anty-LGBT nie wywołała praktycznie protestów ani sprzeciwu wśród opozycji i tego tematu praktycznie opozycja w ogóle nie podejmowała. NGO-sy starały się, natomiast na ile ja też rozmawiałem z członkami poszczególnych NGO-sów ostatnio, to one były też świadome, że jeśli będą zbyt mocno podejmować tę tematykę, no to niestety zaszkodzą wyłącznie opozycji. I myślę, że ta ustawa jakby w sensie była puszczonym oczywiście oczkiem do tego konserwatywnego elektoratu w Gruzji, ale z drugiej strony miała na celu zdyskredytować opozycję, żeby ona podjęła się tego tematu. Natomiast no, opozycja wyczuła ten klimat, no i nie podejmowała się w ogóle kwestii związanych z tą ustawą. Ona miała być oczywiście cofnięta, jeśli by opozycja wygrała i został skonstruowany rząd techniczny pod patronatem prezydencki. Natomiast nie wywołała aż takiego sprzeciwu jak ustawa o zagranicznych agentach, z tego względu, że po prostu społeczeństwo gruzińskie jest mocno konserwatywne i same założenia tej ustawy nie były kontrowersyjne.
Przygotowując się do rozmowy z panem, znalazłem taki tytuł. Między Rosją a NATO. Gruzińskie rozdwojenie jaźni. Dotyczy to nie tylko NATO, ale właśnie z jednej strony dążności do Unii Europejskiej, z drugiej przywiązanie do tradycyjnych wartości, no i oczywiście dobre relacje z Moskwą. Ale czy te relacje oznaczają taką bardzo dużą podległość, czy też jednak nie? Czy tu widzi pan, że to jest jednak samodzielny kraj, który stara się tak balansować obok tego giganta, jakim jest Rosja w swoich poczynaniach, pomimo oczywiście tego stwierdzenia partii opozycyjnych, że to jest bardzo prokremlowski i prorosyjski kurs, który jest prowadzony w ostatnich latach przez to gruzińskie marzenie?
Jeśli chodzi o gruzińskie marzenie, ono moim zdaniem nieformalne relacje i stosunki jakieś utrzymuje z władzami rosyjskimi, natomiast nie jest to jakby w sensie na poziomie na przykład głów państwa, tylko przez specjalnych pośredników. Myślę, że faktycznie może to występować, ponieważ na przykład jeśli strony wynegocjowały na przykład przywrócenie wzajemnych lotów w 2023 roku, no to jednak jacyś pośredniczy tutaj musieli być. Natomiast jeśli chodzi o same relacje z Rosją, to ja myślę, że one na obecny moment najmocniej no, są akcentowane właśnie w wymianie handlowej i w tych kwestiach ekonomicznych. Problem taki jest dla gruzińskiego marzenia, że on by na przykład nie mógł wprost na przykład bezpośrednio stwierdzić, że na przykład ma jakiekolwiek relacje dyplomatyczne z Rosją. No bo pamiętajmy, że jednak Rosja okupuje 20% terenu Gruzji, wspomnianą Abchazję i Osetię Południową. I Ja na przykład na takim szczeblu formalnym no nie spotykałem się nasze przedstawiciele ani władz rosyjskich, ani gruzińskich bezpośrednio ze sobą. Nawet jeśli uczestniczyliby w jakichś wspólnych uroczystościach, jak na przykład pogrzeb prezydenta Iranu, no to jakby w sensie strony ze sobą nie rozmawiały. I kwestia jest taka, że ja bym nie powiedział, że to na przykład był rząd jakiś marionetkowy, który na przykład jest sterowany z Kremla i nie jest w stanie na przykład podjąć żadnej decyzji bez niego. Natomiast widać w kwestiach prawnych i gospodarczych jakby inspiracje jakby oczywiście z stanem rosyjskim, ale nie powiedziałbym wprost, że na przykład to są agenci Kremla. I jeśli na przykład chodzi o same wybory, jak były oskarżenia, że to Rosja jakby ukradła te wybory Gruzji, no to ja bym powiedział, może kontrowersyjnie, ale mam wrażenie, że to bardziej Gruzini zabrali Gruzinom te wybory, a w tym przypadku gruzińskie marzenie no swoim obywatelom. I tutaj myślę, że taka puenta mocna, jeśli chodzi o temat wyborczy. Natomiast jeśli chodzi o Rosję, to myślę, że to jest trochę wynika ze strachu i z tego, że Gruzja nie ma co ukrywać. Jeśli cokolwiek by się stało, na przykład Gruzja ze strony Federacji Rosyjskiej, no to pytanie, jakie gwarancje albo jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Zachód miałby Gruzji pomóc. Ja tutaj nie widzę na przykład takiego rozwiązania.
Zostały nam jeszcze 2 minuty na rozmowę. Wiemy, że raczej te wybory wygrała i to zostanie jednak uznane. Partia Ukraińskie Marzenie, chociaż było wiele nieprawidłowości, ale na zakończenie zapytam pana o to, jak Polacy się czują w Gruzji, jak są tam przyjmowani, czy to jest kraj, który warto odwiedzić, czy jesteśmy tam życzliwie witani, czujemy się w tym kraju dobrze, jacy tam są ludzie.
Tak, no jeśli chodzi o porównanie powiedzmy do mojego ostatniego teraz wyjazdu sprzed kilku dni, ja jestem zawsze ciepło witany w Gruzji, nie mam żadnego problemu w kontakcie z samymi Gruzinami. Szczerze powiedziawszy, jeśli próbuję dostać do kogoś kontakt albo się z kimś umówić za pośrednictwem jakiejś innej osoby, zawsze dostaję taki pozytywny feedback. Więc ja nie mam z Gruzinami żadnego problemu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o moich na przykład znajomych albo przyjaciół, których mam na miejscu, no to są jak najbardziej życzliwe osoby i cóż mogę powiedzieć słuchaczom? No ja zapraszam jakby jak najbardziej do Gruzji. Może czasem idealizujemy, myślę, że ten sam kraj, bo on się boryka z różnymi problemami, czy ekonomicznymi, czy społecznymi. Natomiast myślę, że odwiedzając ten kraj, patrzmy też przez pryzmat tego, nie tylko takiego idealizowania, nie tylko tej supry, nie tylko uczty, nie tylko wina, nie tylko haczapuri, ale spróbujmy porozmawiać z tymi ludźmi, wgłębić się w ich problemy i ich lepiej zrozumieć. I mogę życzyć też słuchaczom tego, żebyśmy o Gruzji i o społeczeństwie obywatelskim nie zapomnieli na przykład za miesiąc, po tym jak już być może będziemy mniej zainteresowani Gruzją, ale żebyśmy pamiętali, że są też ludzie, którzy chcą żyć w demokratycznym kraju, tworzy takie demokratyczne społeczeństwo i no, miejmy nadzieję, że będą mogli to zrealizować w przyszłości.
Czy Gruzini są gościnni?
No, tak, natomiast to też nie jest taka kwestia, żeby myślę, że tą gościnność naginać. O, tak bym to ujął po prostu. Jakby w sensie myślę, że jeśli ktoś jest wobec nas gościnny, to moim zdaniem też powinna tutaj być reguła wzajemności. To nie jest też tak, żeby na przykład każdy nas zaprosił, chciał nas karmić, nas napoić i zrobić to zupełnie za darmo, dlatego jakby miejmy jakby umiar po prostu.
No i tak od polityki przeszliśmy do spraw obyczajowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję na następne. Pan Maciej Musiał, analityk w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską w Warszawie. Właśnie wczoraj wrócił pan z Tbilisi. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan czas na rozmowę. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Do usłyszenia. My także dziękujemy. Patryk Srokowski, Anna Kolmer, Sławomir Orlik i Janusz Wilczeński.